Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Drodzy Państwo, my jesteśmy na Europejskim Szczycie Regionów i Miast i z nami jest nasz gość, marszałek Mazowsze, pan Adam Struzik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Bardzo dziękuję za czas dla Radia Wnet. Panie Marszałku, no znajdujemy się, można powiedzieć, na jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń dla samorządowców, ale proszę powiedzieć, jak pan jako marszałek odczuwa wpływ, no i to, czy naprawdę jesteście zauważani w tej debacie o najważniejszych kierunkach Unii Europejskiej?
Przede wszystkim myślę, że jesteśmy coraz bardziej zauważalni. Tu chodzi o to, żeby przybliżyć obywatelom Unię Europejską, bo ona poprzez wyłącznie struktury brukselskie jest obserwowana z pewnej oddali. I obecność tutaj bardzo licznej reprezentacji, to jest ponad 1500 osób, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, doświadczy o tym, że jednak ta struktura unijna przybliża się wprost do każdego z nas, do każdego obywatela. No jest nas 400 milionów w Unii Europejskiej w chwili obecnej, a 1 200 000 to są właśnie władze przedstawicielskie. Dokładnie to zostało policzone i około 1 200 000 radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących różnych struktur samorządowych tak naprawdę realizuje w praktyce wszystkie unijne polityki. Bo oczywiście można je ustalać na poziomie Komisji Europejskiej, można je ustalać na poziomie Parlamentu Europejskiego czy Rady Europejskiej, ale one wchodzą w życie i są realizowane na tym podstawowym szczeblu, czyli w samorządach różnych szczebli.
Dzisiaj mamy taką wyjątkową sytuację geopolityczną i też ta dyskusja na temat kształtu Unii Europejskiej, pewnych uzasadnionych obaw dotyczących tego, jak ma wyglądać cała strategia bezpieczeństwa, no bo zupełnie inaczej traktują ją na przykład Francuzi i Niemcy, a inaczej Polska, państwo bałtyckie czy Litwa. A jak to wygląda w przypadku postulatów stawianych przez samorządy? Na ile one pokrywają się z tymi europejskimi? Można, może tak doprecyzuję, na przykład na ile te postulaty wpisują się w założenia Zielonego Ładu?
Znaczy jest kilka takich wyzwań europejskich, przed którymi stoimy wszyscy i które tutaj zostały zdiagnozowane, tak? To jest oczywiście zmiany klimatyczne, które są wyzwaniem dla całego właściwie globu, dla całej ludzkości, a Europa chyba najbardziej sobie z tego zdaje sprawę i wzięła na siebie bardzo duże obowiązki. Niektórzy uważają, że zbyt duże. No, drugi problem to oczywiście zjawiska depopulacji, tak? Zjawiska migracji ludności do dużych ośrodków miejskich i coraz bardziej widzimy zjawiska opuszczania tych obszarów na obrzeżach europejskich i koncentracja ludności, co zresztą ma miejsce też i w Polsce, prawda, że te obszary w oddaleniu od dużych aglomeracji podlegają wyludnieniu. No trzeci, myślę, wielki problem, no to jest oczywiście wojna w Europie, tak? No Unia Europejska została powołana po to, żeby zabezpieczyć wojnę, Europę przed kolejnymi wojnami. No jednak te konflikty zbrojne, które się przelewają przez Europę, no początkowo na Bałkanach, a teraz wprost przy naszych granicach, no tutaj wyraźnie widać, że wszyscy mówią jednym głosem, tak? To jest, ta wojna jest traktowana przez wszystkie właściwie to mówimy tutaj o postawach tych ludzi, którzy są tutaj na szczycie i chcę powiedzieć, że tu jest pewnego podziwu godna jednomyślność, tak? Że tu nie chodzi tylko o kwestie wolności Ukrainy, ale tu chodzi o kwestie wartości europejskich, tak? Tutaj wprost każdy mówi, każdy przedstawiciel z każdego kraju i z każdej grupy politycznej, bo też występują tutaj konkretne grupy polityczne, ponieważ całe przedsięwzięcie zorganizowane przez Europejski Komitet Regionów i wszyscy mówią o tym, że ten konflikt zagraża wprost wartościom europejskim. No, następne wyzwanie, no to przekonaliśmy się o tym, że ciągle mogą być ekstremalne zjawiska, na przykład w zdrowiu, tak jak ostatnia pandemia. czy niespodziewane kryzysy, czyli pomysł, jak zwiększyć odporność. No a generalnie tutaj dyskusja jest o przyszłości Unii Europejskiej, o przyszłości całej naszej wspólnoty i właśnie przez pryzmat tych wszystkich zagrożeń, jak z tego wyjść, jak to rozwiązać, bo wszystkim się wydaje, że musi być zawsze pokój, że zawsze musi być dobrobyt, że możemy tylko poprawiać naszą sytuację. A tu się okazuje, że jednak niespodziewanie nadchodzą zjawiska ekstremalne, które po prostu mogą wysadzić cały ten dobrobyt europejski. Bo trzeba powiedzieć, że Europa dzisiaj, zwłaszcza członkowie Unii Europejskiej, to są kraje, których poziom warunków życia stale rośnie, tak? Ale to nie jest dane raz na zawsze, więc to spotkanie naprawdę ma istotne znaczenie.
Bo też faktycznie trzeba pamiętać, że w momencie no jednak pewnego takiego letargu czy przespania, jeżeli chodzi o te kwestie zbrojenia w Unii Europejskiej, no mamy za naszą wschodnią granicą, tutaj mówię o Polsce, Rosję, która prowadzi już teraz gospodarkę wojenną, przeznacza ogromne środki, otwiera kolejne fabryki na Białorusi. No i to jest pytanie otwarte. Może tutaj na razie je zostawmy, może kiedyś uda się zaprosić pana marszałka do nas do studia i zrobimy taką dłuższą rozmowę na temat przyszłości Unii Europejskiej, no i tego miejsca Polski w tej Unii. A teraz skupmy się jeszcze na tym dzisiejszym wydarzeniu. Środki z Unii Europejskiej, na ile są istotne dla województw, jak moglibyśmy oszacować, jak to jest duża ich część?
No, jednym z wczorajszych tematów wiodących było przyszłość polityki spójności. Pieniądze, które otrzymuje Polska, czy otrzymała, bo mamy 20-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Po zapłaceniu składek to jest około 167 miliardów euro w ciągu tych 20 lat. 40% z tych środków jest na poziomie do dyspozycji czy do zarządzania przez województwa. To są niezwykle znaczące środki. Na przykładzie Mazowsza to powiem, że jeśli chodzi o ten okres, który my teraz realizujemy, czyli plan budżetowy na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności do naszej dyspozycji w naszym regionalnym programie to jest 2 miliardy 100 milionów euro. To jest ponad 9 miliardów złotych, około 9 miliardów złotych po dzisiejszym kursie, tak? I te pieniądze są swoistym rodzajem dźwigni do rozwoju, bo one będą skierowane do różnego rodzaju obszarów, do małych i średnich przedsiębiorstw, do świata nauki, ale też na realizację różnych inwestycji infrastrukturalnych, na wprowadzanie właśnie rozwiązań związanych z Zielonym Ładem, czyli tych wszystkich proekologicznych, oszczędzających energię, poprawiających bioróżnorodność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są olbrzymie pieniądze, które są, no one nie decydują oczywiście o całym rozwoju, ale ocenia się, że około 2% PKB zależy od pieniędzy unijnych, tak? A jeżeli mówimy o inwestycje, to 60% inwestycji w Polsce to są inwestycje publiczne. One są w większości realizowane przez władze samorządowe, od gminy począwszy, poprzez powiaty, województwa. Więc te środki naprawdę mają istotne znaczenie i one też służą, sama nazwa, tak, polityka spójności. To polega na tym, żeby wyrównywać rozwój. Ale co tak naprawdę dzisiaj spaja Unię Europejską? No oprócz idei pokoju, tak, to oprócz tego, że wszyscy chcemy żyć w spokojnej Europie, no to właśnie ta polityka spójności, wyrównywania szans, pomocy przez tych zamożniejszych, tym biedniejszym, czy słabiej rozwiniętym, no to jest idea podstawowa, która w ogóle jest spoiwem dla Unii Europejskiej. No i jeszcze jedna kwestia. Trudno sobie wyobrazić większą motywację, tak, dla wielu projektów niż ta świadomość, że można uzyskać znaczące wsparcie ze środków zewnętrznych. I właśnie to jest taki efekt rozwojowy. Ja mogę powiedzieć na przykładzie naszego województwa, że przez te 20 lat, myśmy to nawet policzyli wspólnie z Komisją Europejską, to jest 36 tysięcy różnych inwestycji, od małych, takich na przykład dotyczących środowiska wiejskiego z programu rozwoju obszarów wiejskich, tak, po no naprawdę olbrzymie, tak jak metro warszawskie, tak, czy zakup, wymiana taboru w kolejach mazowieckich. To są wielomiliardowe nakłady nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować bez środków unijnych. Nawet powiem też o dwóch największych zrealizowanych, moim zdaniem, na poziomie europejskim projektach. Pierwszy to zrealizowaliśmy w walce z COVID-19. Od roku 2020 do praktycznie końca ubiegłego roku wydaliśmy 600 milionów na zakup urządzeń do naszych 70 szpitali, zakup karetek. Z tego ponad 500 milionów pochodzi właśnie z funduszy europejskich. To nam pozwoliło w pierwszym okresie w ogóle zakupić kwalifikowany sprzęt do ochrony osobistej, później kupować sprzęt ratujący życie. To są setki urządzeń, które zakupiliśmy. Następnie sprzęt diagnostyczny, taki jak rentgeny, jak tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne. Ponad 170 ambulansów ratownictwa medycznego. No to pokazuje, że bez tych środków unijnych nie bylibyśmy w stanie pewnie w takim stopniu wyposażyć naszych szpitali w walce z epidemią. No a teraz już z nowego okresu programowania podpisaliśmy już umowy, wsparcie dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. To jest też największy projekt w Europie. No właśnie w związku z tym, o czym pani powiedziała, z tymi potencjalnymi zagrożeniami dotyczącymi czy to ekstremalnych zjawisk klimatycznych, czy dotyczącymi chociażby zagrożenia wojną, no to wyposażenie naszych jednostek OSP, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a doposażamy ich 188, w pełni wyposażone średnie i ciężkie samochody pożarnicze, a kwota wsparcia z Unii Europejskiej to jest 253 miliony. To są po prostu żadnej gminy praktycznie nie jest stać na zakupienie dzisiaj ciężkiego samochodu za kwotę ponad 2 miliony złotych. A pieniądze unijne, które dofinansowują taki zakup w 85%, po prostu dają szansę, tak? To są konkretne przykłady, to wpływa na nasze bezpieczeństwo.
Takim przykładem ogromnej inwestycji, no, która na razie jest jeszcze w trakcie budowy albo w planach, jest Centralny Port Komunikacyjny. Tutaj też częściowo pieniądze z Unii Europejskiej, też ważny strategicznie, no bo wpisujący się w szerszą strategię bezpieczeństwa. Uważa pan, że CPK powinien zostać wybudowany, powinien powstać?
Pani, ja mam tutaj bardzo krytyczny osąd tej całej inwestycji. Uważam, że ona jest przewymiarowana, że tutaj zabrakło czegoś, co się nazywa analizą wstępną nakład-efekt. Uważam, że przeszacowane są możliwości po pierwsze naszego przewoźnika, czyli lotu, a po drugie w ogóle popytu na te usługi. I uważam, że ten sam efekt można uzyskać przez rozwój duoportu okręcie Warszawa-Modlin. Więc tutaj ja niestety nie zgadzam się. Zresztą nie będzie dofinansowania do komponentu lotniczego, jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny. Będzie dofinansowanie do komponentu kolejowego. Ale uważam, że te pierwsze odcinki kolei szybkich prędkości należy zrealizować. I to mówię tutaj o tym słynnym Y, tak? Czyli Warszawa, Łódź, Wrocław, Łódź, Poznań. I tutaj dofinansowanie unijne oczywiście bardzo by się przydało, ale nie popieram absolutnie budowanie jakiegoś molocha lotniczego. A poza tym no, elementarna logika nakazuje myśleć, że jeżeli mówimy o wykorzystaniu potencjalnie wojskowym czy w celach obronnych takiego portu, to no, każdy człowiek, który się zna odrobinę na strategii, to wie, że lepiej jest mieć kilka czy kilkanaście różnych lotnisk niż jedno mega lotnisko, które można unieszkodliwić za pomocą kilku rakiet, tak? Więc tutaj akurat jestem bardzo krytyczny i uważam, że koncentrowanie wsparcia unijnego tylko na komponencie kolejowym jest słuszne, natomiast nie wspieranie oczywiście komponentu lotniczego.
Teraz nie będziemy się spierać o przyszłość CPK. Może kiedyś uda się zaprosić pana marszałka na taką debatę, bo część analityków, część ekspertów, no także nie z Polski, wskazuje, że to jednak może być spora szansa, szczególnie dla tego handlu cargo. Ale tutaj na razie postawimy kropkę. Na zakończenie proszę powiedzieć, z jakim postulatem pan przyjechał? Czy jest jakaś specjalna idea, specjalny postulat dotyczący województwa i w może tak kilka słów, bo jesteśmy w takim wyjątkowym okresie. Z jednej strony wybory, prawda, do Parlamentu Europejskiego, z drugiej strony u nas gorący okres wyborczy, więc ostatnie słowo o nich należy do pana.
Znaczy, wie pani, my jako Mazowsze uzyskaliśmy już bardzo wiele dzięki polityce spójności i mój podstawowy postulat, jaki jest i co zresztą wyrażam, bo ja jestem członkiem Komitetu Regionów, tej struktury właśnie, która jest ciałem opiniodawczym i ma charakter właśnie reprezentacji władz lokalnych i regionalnych, jest bardzo konsekwentny. To jest kontynuacja polityki spójności, bo dzisiaj niestety mamy przeciwników, to znaczy ci, którzy chcieliby zmniejszyć budżet na ten cały proces wyrównywania rozwoju, są przeciwnikami właśnie polityki spójności, więc mój postulat jest, chociaż oczywiście Mazowsze się bogaci, Mazowsze się rozwija, jest dzisiaj najlepiej rozwijającym się regionem w Polsce i w ogóle jest w czołówce europejskiej, to po prostu uważamy, że ta polityka spójności powinna być kontynuowana i ona powinna być jeszcze zwiększona, a nie redukowana, więc to jest mój podstawowy postulat, który zresztą artykułuję w różnego rodzaju posiedzeniach czy spotkaniach, również podczas posiedzeń Komisji Koter czy Komisji Enver, którym jestem członkiem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Adam Struzik, marszałek Mazowsza, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.